Patryk Białas, dzień dobry, witam po wakacyjnej przerwie. Wracamy z podcastem Śląska Opinia o Klimacie, a gościem dzisiejszego odcinka jest Daniel Kiewra, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałem zapytać ciebie, Danielu, o taki raport Rady Nadzorczej wobec zmian klimatu, ponieważ jak znalazłem na stronie internetowej, rozbieżność priorytetów, niedostateczny poziom wiedzy rad nadzorczych i świadomości wyzwań klimatycznych to są niektóre wnioski płynące z badania Chapter Zero Poland. Dlaczego zajęliście się radami nadzorczymi i jak to badanie przebiegało?
To, że zajęliśmy się radami nadzorczymi, wynika tak naprawdę z tego, do czego został powołany Chapter Zero Poland i pozostałe chaptery, bo jest ich kilkanaście na całym świecie. Po pierwsze, należałoby zacząć od tego, że Chapter Zero jest inicjatywą powołaną przez Climate Governance Initiative oraz Ekonomiczne Forum Gospodarcze, Światowe Forum Gospodarcze. W ramach tych chapterów ich zadaniem jest wpływanie, kształtowanie, edukowanie czy narzucanie, w cudzysłowie rzecz jasna, narzucanie pewnej narracji klimatycznej zarządom oraz radom nadzorczym. W zależności oczywiście od tego, jak to w poszczególnych krajach funkcjonuje na poziomie kodeksów handlowych, raz są to zarządy, raz są to również rady nadzorcze, to określa ład korporacyjny. Dlatego, że te dwa organy, czyli rada nadzorcza oraz zarząd, jako ten najwyższy szczebel zarządzania w organizacji, zwłaszcza w organizacjach ponadnarodowych, mają czy powinny mieć, zdaniem CGI-a, największy wpływ na kształtowanie polityki, strategii i planów tychże firm, korporacji w odniesieniu do zmian klimatycznych, do procesów dekarbonizacyjnych, do tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia w przypadku tak zwanej zielonej transformacji, szeroko rozumianej zielonej transformacji. Te osoby, czyli na tym poziomie zarządczym, powinny odegrywać kluczową rolę jako liderzy, kształtować kierunki strategiczne w poszczególnych korporacjach. Dzisiaj jest tym oczywiście różnie. W tym roku będzie drugie badanie, jakby pod cały cykl polega na tym, że CGI i poszczególne chaptery robią te badania co dwa lata. Dziś, czyli w przyszłym roku, będzie kolejna edycja tego raportu, tylko ona będzie już na poziomie bardziej ponadnarodowym, ale Polska tam będzie miała swój własny oddzielny rozdział. Analizuje, w jaki sposób te dwa poziomy zarządcze odnoszą się do kwestii klimatycznych, do strategii transformacyjnych, dekarbonizacyjnych. No i niestety, jak na to spojrzymy w naszym badaniu, czy w badaniach innych chapterów, to jest z tym różnie. O ile jeszcze koncerny ponadnarodowe radzą sobie z tym całkiem przyzwoicie, bo mają określoną strategię, mają określone cele. Te cele są nawet zweryfikowane przez SBTi, tak? To już na poziomach lokalnych, w poszczególnych krajach, jest ten problem. Świadomość lokalnych zarządów, nawet tych funkcjonujących w ramach struktur ponadnarodowych, nie jest do końca taka, jakiej byśmy oczekiwali, jakiej oczekiwałby regulator, jakiej oczekiwaliby klienci, konsumenci korzystający z dóbr czy usług oferowanych przez te korporacje. Tutaj niestety nie jest tym najlepiej. Świadomość istnienia problemu oczywiście jest wśród tych osób, natomiast tematy przez nich podejmowane nie zahaczają często o klimat. Posiedzenia zarządów czy posiedzenia rad nadzorczych, gdzie kształtowana jest polityka, strategia firmy, gdzie podejmowane są decyzje strategiczne, jedynie, tak jak to wynika w polskim przypadku, w 30%, niespełna 30% te tematy znajdują się na agendzie tych dwóch ciał, zarówno zarządu czy rady nadzorczej.
To ja chciałbym dopytać tutaj w tym momencie, ponieważ wspominałeś o tym, że to badanie zostało przeprowadzone przez oddział Polski. Czy jak to badanie przebiegało i czy wnioski z tego badania czy metoda badawcza odbiegała od tej metody, która była zastosowana w innych krajach?
Nie, w większości, a powiedziałbym nawet, że w przeważającej większości, w 99%, badanie polegało na wywiadach ustrukturyzowanych, czyli badacz rozmawiał z wskazanymi osobami, czy to z rady nadzorczej, czy z zarządu. Problem jedyny polegał na tym, na poziomie reprezentatywności, bo oczywiście z punktu widzenia metodologicznego to badanie nie jest w pełni reprezentatywne, albo trudno jest dokonać wywiadów z tyloma osobami w tylu podmiotach gospodarczych, które by nas interesowały. My oczywiście o tym wyraźnie to zaznaczamy, że tak nie było. Natomiast tak samo to się działo w innych chapterach, w innych krajach. Teraz ta metoda zostanie trochę zmieniona. Będzie to robione, oczywiście będą wywiady pogłębione, ustrukturyzowane z wybraną grupą osób, ale będzie też tu zaangażowana agencja badawcza, na razie nie powiem jaka, która będzie prowadziła ankietę z tymi osobami. Problem polega na tym, zwłaszcza w Polsce, że o ile jeszcze członków zarządów łatwo można zidentyfikować, to już z przedstawicielami rad nadzorczych jest czasami problem. Ponadto one zasiadają w różnych radach nadzorczych, często podmiotów, które są z różnych branż i w ogóle mają różne nastawienie do kwestii klimatycznych, kwestii transformacyjnych, tak? No ale niezależnie od tego, czy to będzie ankieta, czy to będzie wywiad pogłębiony, ważne jest to, co te osoby nam powiedzą. Wniosek jest taki, że niestety, o ile oczywiście, tak jak powiedziałem, świadomość wyzwań, problemów związanych z transformacją, wynikającą ze zmian klimatycznych i tego, co na nas wymusza rynek i regulator, o ile świadomość jest, to wiedza już, jak tą transformację prowadzić, jak przygotować się do tych wyzwań, jak w tym horyzoncie czasowym, który został nakreślony przez Unię Europejską, jak się odnaleźć. Z tego wniosku, który my mamy taki wniosek, obserwując i z tego badania i to, co słyszymy, że dla tych ciał, dla zarządów i rad nadzorczych najważniejszy jest compliance, czyli zgodność naszego działania, mówię oczywiście w dużym skrócie, zgodność tego działania z przepisami prawnymi. Natomiast w wielu przypadkach ta zgodność, czy dążenie do tej zgodności, bo nie zawsze ta zgodność występuje, nie zawsze te wszystkie regulacje są w pełni respektowane i wdrażane w korporacjach, nie idzie za tym takie myślenie strategiczne, długofalowe, długoterminowe. Nie ma wielu, znaczy oczywiście spółki giełdowe, jakbyśmy spojrzeli na ich raporty zintegrowane, czyli te również w obszarze niefinansowym, one mówią o tym, że mają swoją strategię dekarbonizacji na przykład, tak? Ale nie zawsze to, co jest w tej strategii, ja zawsze mówię, że papier przyjmie wszystko. My jesteśmy tak naprawdę, niestety, cały czas na początku tej drogi i to, czy to, co jest zapisane w raporcie, w strategii, będzie realizowane, będzie wdrożone, my dopiero będziemy to w stanie zweryfikować niestety za 5-10 lat. Dziś tego nie jesteśmy w stanie zrobić, więc musimy przyjąć to, co jest napisane z dobrodziejstwem inwentarza. Ja tu przepraszam, jeszcze dam jeden przykład. To jest ostatnia, no, w cudzysłowie, afera z PGE, która ogłasza swoją strategię, a następnego dnia, czy nawet tego samego dnia, minister tą strategię wywraca do góry nogami.
No tak, rzeczywiście to jest przykra sprawa. Natomiast ja chciałbym zapytać, tak jak z twojego oglądu, jaka jest świadomość tych organów statutowych spółek, mam tutaj na myśli zarządy i rady nadzorcze, kwestii klimatycznych i w jaki sposób podchodzą oni do tego ogromnego wyzwania, jakim jest ta transformacja energetyczna, transformacja klimatyczna i jak ma to się do tego przywództwa, które powinni pełnić w ramach struktur, w których działają?
No bywa z tym różnie. Tak jak pokazał to raport o radach nadzorczych Chapter Zero Poland, jeśli weźmiemy na przykład posiedzenia rad nadzorczych, to kwestie klimatyczne, kwestie regulacji związanych z transformacją pojawiają się tylko w przypadku 20% organizacji. Pozostałe firmy w ogóle te kwestie na posiedzeniach rad nadzorczych się nie pojawiają. Jeśli się pojawiają, to dość sporadycznie, w sposób nieusystematyzowany. Nie ma osób, które byłyby odpowiedzialne, czy to w strukturze zarządu, często nie ma takich osób, w strukturach zarządczych, na poziomie zarządu, czy członków zarządu, czy rady nadzorczej, które nie tylko miałyby świadomość, ale miałyby wiedzę i byłyby w stanie, znowuż, nie lubię tego słowa narzucić, ale w cudzysłowie narzucić pewną narrację i wpisać tą narrację oczywiście w model biznesowy, bo to, z czym jest największy problem, to jest oczywiście zmiana modelu biznesowego w taki sposób, żeby spełniać wymogi compliance'u, na przykład środowiskowego, żeby wpisać się w strategię klimatyczną, którą sobie opracowuje dana firma, strategię dekarbonizacyjną, transformacyjną, czy jak tam ją nazwiemy, i wpisać w tą strategię, albo tą strategię wpisać w model biznesowy, tak? Bo nie ma czegoś takiego strategia dekarbonizacji, nie ma czegoś takiego jak strategia ESG. Firma ma tylko jedną strategię. Ona powinna być kompleksowa, zintegrowana, całościowa. I w tej strategii oczywiście powinniśmy zawierać elementy związane z transformacją, dekarbonizacją, z zielonym ładem i tak dalej, i tak dalej, ale nie powinniśmy zapominać cały czas o tym, bo jednak ja się pozwolę z niektórymi osobami na rynku nie zgodzić, że zmienia się paradygmat. W biznesie paradygmat jest cały czas ten sam: maksymalizacja majątku akcjonariuszy, właścicieli. Cash is the king, ale żeby w ten paradygmat i w modele biznesowe wpisać kwestie klimatyczne, kwestie środowiskowe, odpowiedzialności społecznej, to jest największe wyzwanie. Jak pogodzić te dwie często wydawałoby się odległe od siebie rzeczy, jak pogodzić ogień z wodą, tak? Jak pogodzić to na przykład w branży, nie wiem, hutniczej, czy nawet w branży, w sektorze cementowym, tak? Jak zdekarbonizować sektor cementowy, kiedy wiemy, że ten proces produkcji nie da się oczywiście zejść do zera, a raczej będzie to gdzieś tam w pobliżu zera. Więc wyzwaniem jest tak naprawdę połączenie modelu biznesowego, tego, co robimy, jak to robimy, i wpisanie go w strategię lub wpisanie strategii w ten model biznesowy, tak żeby ten model uległ pewnego rodzaju modyfikacji, żebyśmy mogli w jakimś horyzoncie czasu osiągnąć cele klimatyczne, czy jakie tam będziemy nazywali.
No pozostaje strategiczne pytanie, w jaki sposób to zrobić, bo jak rozumiem, to jest taka obserwacja, to jest wniosek, który wynika z tego badania, natomiast ponieważ działasz w tej branży nie od dziś, chciałem zapytać, czy w związku z tym pojawiły się u was w zespole badawczym jakieś pomysły, w jaki sposób to zrobić, żeby tę strategię biznesową, tą strategię klimatyczną na trwale powiązać z modelami biznesowymi?
No, tutaj Ameryki jakby nie odkrywamy. To, co jest kluczowe i na co zwracają uwagę też inne osoby, inni badacze, inni analitycy, to jest oczywiście to, co w biznesie jest elementem fundamentalnym. To jest informacja. To jest zarządzanie informacją, którą posiadamy, dowiedzenie się, jaki mamy stan wyjściowy, jak to wygląda na dzisiaj. I odpowiednie zarządzanie informacją, którą mam, informacją oczywiście odnoszącą się do kwestii środowiskowych, do naszej emisyjności, do naszej efektywności energetycznej, informacjami pozwalającymi zarządzać nam efektywnie, optymalnie procesami produkcyjnymi czy świadczenia usług, tak? Szukanie po omacku, czy formułowanie strategii w oparciu bez podstawy gruntownych danych, i osadzeniu takiej czy innej strategii na gruntownych danych jest sprawą kluczową. Tutaj coraz częściej, może powiem trochę od innej strony, ale też związanej z kwestiami klimatycznymi i z tym, jak na przykład inwestorzy instytucjonalni patrzą na biznes. Oczywiście dla inwestorów liczy się stopa zwrotu, ale coraz częściej w tych zapytaniach i w tych poszukiwaniach poszukują informacji na temat wskaźników niefinansowych, KPI-ów na przykład środowiskowych, czyli tego, o czym mówi dzisiaj ustawa, przepraszam, dyrektywa CSRD i SRS-y, tak? Raportowania niefinansowego, która definiuje pewien zestaw wskaźników w trzech obszarach: środowisko, kwestie społeczne i ład korporacyjny. Tego niestety nie ma. Znaczy, nie ma tego w wystarczającym zasobie, na przykład w Europie, a w Polsce w ogóle tego nie ma. Firmy nie gromadzą tych danych, nie przetwarzają tych danych, nie zarządzają tych danych. W związku z tym wydaje mi się, że trudno jest projektować działania, nie wiedząc, jaką mamy sytuację, jaką mamy bazę, i na tej bazie nie jesteśmy wtedy w stanie, nie mając tej bazy, nie jesteśmy w stanie wtedy zaprojektować właściwej strategii. Pamiętajmy o tym, że ten wymóg, inwestorzy tego poszukują, te zapytania się pojawiają. Polski w bazach europejskich, czyli nie wiem, w Bloombergu, w Reutersie nie ma. Więc my jakby z tego łańcuszka wypadamy. Pamiętajmy, że to nie są tylko inwestorzy, a to jest w ogóle cały łańcuch wartości. Za chwilę wejdzie, znaczy ona już weszła, dyrektywa o due diligence, o należytej staranności w łańcuchach wartości. Mają już ją kraje skandynawskie, ma już ją Francja od dłuższego czasu. W tym roku implementowała tąże dyrektywę, jeszcze przed jej powstaniem tak naprawdę, zatwierdzeniem ostatecznym, gospodarka niemiecka. W związku z tym łańcuchy wartości, czyli ci wszyscy nasi kooperanci, będą też z tego punktu widzenia rozliczani. Jeśli my nie wiemy, bo oczywiście my możemy wiedzieć, co się dzieje mniej więcej u nas, ale nie wiemy, co się dzieje w łańcuchu wartości. Nie wiemy, co robi nasz kooperant, czy na przykład część, którą nam dostarcza, spełnia wymogi środowiskowe, tak? Czy, że ma określony ślad węglowy. Są takie przypadki już w Polsce, akurat z rynku budowlanego, gdzie firmy, które produkują cały czas oczywiście okna, miały zapytanie z rynku niemieckiego, a jaki jest ślad węglowy na przykład okuć do tychże metalowych, do tych okien. No niestety w Polsce większość energii i tego, z czego korzystają huty, ma ogromny ślad węglowy. W związku z tym ta firma, która produkowała te okna i sprzedawała je na Niemcy, miała dwa wyjścia. Albo wypaść z tego łańcucha i nie sprzedawać do Niemiec, albo poszukać innego dostawcy. No i go znalazła oczywiście poza Polską, w krajach skandynawskich. I tylko dzięki temu nadal w tym łańcuchu wartości jest i może te okna sprzedawać na rynek niemiecki. Więc informacja, 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 czyli dane, zbieranie danych, przetwarzanie danych, analizowanie danych i wyciąganie na ich podstawie wniosku pozwoli nam zaprojektować skuteczną, efektywną strategię. I oczywiście potem ją zweryfikować, tak? Czy została zrealizowana w 100%, w 50% czy może w mniejszym procencie.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Daniel Kiewra z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a tych, którzy są zainteresowani szczegółami wynikającymi z raportu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli Rady Nadzorcze wobec zmian klimatu, odsyłam do strony internetowej odpowiedzialnybiznes.pl. W zakładce Publikacje znajdziecie Państwo ten raport. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.